Kiedy jesteś mały,
jo, e, jo, e, jo.
Potrzebujesz mamy,
jo, e, jo, e, jo.
W pustyni i nad rzeką,
jo, e, jo, e, jo.
Przy domu i daleko,
jo, e, jo, e, jo. Bo mama nad mamy i malwy królowa, przed wiatrem i zimnem w ramionach cię schowa. Bo mama to mama wśród kobiet najlepsza, przy tuli zaśpiewa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Bardzo serdecznie witam w studio Radio Rodzina, młodzież z Dłużku w Koźminie Wielkopolskim, ze szkoły Gimnazjum imienia Zjednoczonej Europy i ze szkoły ponadgimnazjalnej imienia Józefa Marcińca, też w tym pięknym mieście. Może na początek dzisiaj przedstawcie się.
Marcelina,
Marianna,
Zuzia,
Agnieszka,
Kinga,
Alicja.
Jak mogliście zauważyć, dzisiaj same kobiety i ja, Marek. Moi drodzy, dziś chcemy na chwilę zatrzymać się nad kolejnym przykazaniem. To jest przykazanie czwarte. Mam prośbę, abyście się na początek podzielili jakimś takim wydarzeniem, które w życiu przeżyliście rodzinnie. Co zapamiętaliście ze swojego dzieciństwa? Co wam utkwiło w głowach? Co było zabawne, radosne? Co spowodowało, że jesteście szczęśliwi z tego powodu? Czy macie jakieś takie swoje niekiedy tajemnice rodzinne? Oczywiście, jeśli chcecie, bo to nie jest żaden nakaz.
Wspólne wyjazdy rodzinne razem na wakacje.
A co w tych wspólnych wyjazdach, Zuza, jest najlepsze?
Jedziemy całą rodziną, wszyscy się śmieją, czujemy, że mamy taki czas wolny.
Super. Pozostałe dziewczyny, jakie macie? Ala, co ty masz za jakieś takie wydarzenie życiowe? Masz jakieś?
Tak, no więc kiedyś pojechałam z rodzicami na takie spotkanie ze znajomymi ich i w pewnym momencie stanęłam i zaczęłam płakać. No i wszyscy się pytali, dlaczego płaczę. Ja powiedziałam, że pies na mnie patrzy, który się bawił Tajfun. I wszyscy się śmiali, ale rodzice na szczęście do mnie podeszli i mnie pocieszyli.
Też bym się bał psa Tajfuna naprawdę bardzo mocno. Kinga, masz jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa? No bo ty jako już dojrzała osoba, to dzieciństwo jest zamierzchłe u ciebie, rozumiem.
W dzieciństwie razem z rodzicami i bratem wspólnie pracowaliśmy u dziadków i na przykład zrzucaliśmy zboże z przyczepy. To rodzice wtedy chodzili z wiaderkami, a my zamiataliśmy całe przyczepy.
Czyli już bardziej takie poważna sprawa, ale rodzinna, prawda? Agnieszka, masz jakieś wspomnienia z dzieciństwa swojego?
Chwilowo sobie nie przypominam.
A, no to bardzo dobrze. No i Marianna jeszcze coś pewnie tam dopowie i Marcelina zakończy.
Ja uwielbiam spędzać święta Bożego Narodzenia całą rodziną.
A Marcelina?
Ja ciężko coś teraz wybrać, ale pamiętam, że zawsze bardzo lubiłam zabawy całą rodziną na podwórku, gdzie mogliśmy beztrosko spędzać czas.
Macie różne doświadczenia, bardzo sympatyczne i zawsze gdzieś się tam kojarzą nam tak raczej pozytywnie. Ja też mam wiele takich wspomnień. Gdybym miał wybierać, to pewnie trudno mi byłoby zrobić to od razu, ale tak jak Zuza, zawsze lubiłem wspólne wyjazdy z moimi rodzicami, szczególnie do Skorzęcina. Takie rodzinne wakacje, wypady. Pamiętam, jak spaliśmy w takiej przyczepie kempingowej i rozszalała się burza. Przyczepa była oparta o trzy sosny. Ta burza i wiatr tym kołysał tymi sosnami, a tam przyczepa razem z tymi sosnami tak jeździła. Moja mama spanikowana wyleciała, że coś się nam stanie, że uderzy, bo ona taka trochę panikara była. Ale jakoś nic nam nie stało i to gdzieś tam w pamięci te wspólne wyjazdy takie i te dobre chwile na tych wyjazdach i takie gorsze chwile pozostały. Powiedzcie mi, czy w waszych rodzinach są tylko szczęśliwe chwile, czy są jakieś momenty takie, które gdzieś są niekiedy smutne, bolesne. Oczywiście, jeśli chcecie o tym powiedzieć, to możecie sobie tutaj wspólnie podzielić się. Co jest takim najbardziej bolesnym momentem w życiu każdej rodziny, jak myślicie?
Gdy ktoś zachoruje, gdy ktoś na przykład umrze.
Gdy ktoś zostawi bałagan i mama tego nie lubi.
Rozumiem mamę, bo ja też nie lubię.
Kłótnie między członkami rodziny.
A propos kłótni jeszcze, to bardzo nie lubię tych momentów, kiedy jak już cała rodzina się pokłóci i każdy jest na siebie wkurzony, to każdy idzie i zamyka się w własnym pokoju i no jest smutno każdemu.
Chce się oddzielić na chwilę od tego, co gdzieś tam dotyka go. Zuza, u ciebie jest, to znaczy nie u ciebie, ale w ogóle, jeśli uważasz, jakie są takie smutne chwile w życiu rodzin?
No z racji tego, że jesteśmy liczną rodziną, nas najgorsze jest to, jak ktoś odchodzi od nas, idzie do kogoś innego i...
Czyli teoretycznie moment, który jest dosyć radosny, bo to jest związane chyba z sakramentem małżeństwa, prawda? Ale coś by w tym było. A Marianna?
No jak ktoś odchodzi...
To jest zawsze smutne i odchodzi w sensie do wieczności, do Pana, ale również odchodzi gdzieś tam poszukując zupełnie w innym już rodzinie, w innym domu swojego szczęścia. Coś by w tym było, bo ja też miałem w miarę dużą rodzinę, bo ze mną mieszkali dziadkowie i nagle dom, który zawsze był pełen ludzi, został pusty, bo moja siostra wyszła za mąż, ja się ożeniłem, gdzieś tam moja siostra druga wyjechała w poszukiwaniu pracy, no i po śmierci mamy został właściwie sam tato, no i dom, który zawsze tętnił życiem, nagle opustoszał.
Już tyle dni ciebie u mnie nie było i przez ten czas nic się nie wydarzyło, bo mój cały świat jest dla ciebie, a ty jesteś mi światem, doliną wśród mgły, powietrzem, ziemią i wodą. Słoneczny blask i księżyca latarnia, wiosenny wiatr, który włosy rozgarnia, brylanty gwiazd rozrzucone jak mak, upojność łąk i dzikiego bzu krzak, i cisza drzew nieruchomych. Dla twojej miłości, wszystko do jej stóp, wszystkie świata mądrości, najwspanialszy cud. Wszystko, by jej nie stracić, aby mogła żyć. Wszystko za te słowa dwa, te słowa kocham cię.
A powiedzcie mi, moje drogie panie, te szczęśliwe chwile i te smutne pozwalają nam właściwie jakoś ocenić kondycję naszej rodziny. Jeśli rodzina przeżywa na przykład jakąś tragedię, chociażby śmierć kogoś bliskiego, albo odejście spowodowane związkiem małżeńskim, ale jest też dziura nagle w domu, bo tej osoby nie ma fizycznie, przynajmniej w moim mieszkaniu, na czym opieracie, na czym budujecie fundament, który spaja pozostałą część rodziny? Bo zobaczcie, że pomimo tego my nadal jesteśmy, my nadal trwamy, my nadal się spotykamy. No w pewnym sensie cieszymy się też, a szczególnie wtedy, kiedy ta osoba przyjeżdża do nas do domu, no jest bardzo radośnie. Dlaczego tak jest? Skąd czerpiecie siłę? Co jest takim fundamentem dla waszych rodzin?
Rodzice starają się jakoś nas zespolić, że... Jednak dla tych rodziców staramy się na te święta przyjeżdżać razem, się spotkać, podzielić opłatkiem na Boże Narodzenie, czy po prostu złożyć sobie życzenia chociażby.
A pomiędzy rodzicami co jest takie istotne? No bo to, że oni są ze sobą, to, że na święta dzielimy się opłatkiem, no coś musi budować ich wspólnotę i związek. Co za takiego jest, Marcelina?
Może po prostu miłość?
Może po prostu miłość, no, która jest takim fundamentem. Ale miłość jest najważniejsza w rodzinie, ale inne jeszcze elementy, inne wartości, na których budowane są nasze rodziny. Alicja, jakie wartości w rodzinach dzisiejszego świata są ważne?
Może zaufanie?
To, żeby być zawsze razem i nikogo nie odstawiać na bok.
Jeszcze jakieś mamy zaufanie, mamy miłość, nie odstawianie na bok, bycie ze sobą.
Trzeba się wesprzeć wzajemnie.
Wzajemne wsparcie w różnych sytuacjach, szczególnie wtedy, kiedy są takie trudne sytuacje, chociażby to małżeństwo siostry, prawda?
No i wzajemna wierność.
Wierność małżeńska. Zobaczcie, że tych fundamentów jest dosyć sporo, na jakich budowane są dzisiejsze rodziny. Ale jednym z takich fundamentów może być nasza wiara. Wiara, która zakłada pewien styl życia. Na przykład chociażby dekalog. Czwarte przykazanie dekalogu jak brzmi? Nikt nie zna, nie?
Czci ojca swego i matkę swoją.
Tak, czci ojca swego i matkę swoją. Różne formy tego przykazania już słyszałem. Nawet jak sprawdzałem kiedyś kartkówki, to bardzo często jest chrzci ojca swego, tak? Mówię, rodzice chyba są ochrzczeni już od dawna, albo czci. Także ten wyraz czci jest niesamowicie trudny i on czasami wywołuje taki śmiech. tak formalnie przyjąć można, że przykazanie czci ojca swego i matkę swoją jest pierwszym przykazaniem drugiej tablicy. Przynajmniej jak się rysuje przykazania, to dzieli się je na dwie części. Pierwsze trzy odnoszące się do miłości Pana Boga, a pozostałe siedem miłość do człowieka. Jak myślicie, dlaczego to przykazanie jest takie najważniejsze w relacjach pomiędzy ludźmi? Dlaczego ono zostało powiedziane jako pierwsze, a nie na przykład po przykazaniu nie zabijaj, nie kradnij, czy jeszcze dalej? Skąd to się mogło wziąć? Jakie są wasze przypuszczenia?
Bo gdyby nie nasi rodzice, nie byłoby też nas na tym świecie.
Dobrze, dlaczego jeszcze?
Im jesteśmy winni największy szacunek.
Super. Na pewno jesteśmy winni im szacunek i gdyby ich nie było, to by nas nie było. Właściwie to są takie najbliższe osoby nam samym, prawda? Do kogo odnosi się to przykazanie? Czy tylko i wyłącznie do rodziców? Czy to przykazanie ma więcej jakichś takich kolorów, odnośników, jak myślicie?
Moim zdaniem to jest też stosunek ucznia do nauczyciela.
Myślę, że bardzo dobrze. Co jeszcze?
Może do wszystkich, którzy jakby dają nam przykład i powinni dawać przykład?
No, bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co jeszcze?
Jak ktoś nie ma na przykład rodziców, to może odnosić się to też do opiekunów, którzy się nim zajmują.
Dobrze. Czyli zobaczcie, że już mamy dosyć dużo tych konotacji przykazania czci ojca swego i matkę swoją. Mamy rodziców, ale też są pewne obowiązki, nie tylko rodziców względem dzieci, ale też, no, źle powiedziałem, nie tylko dzieci względem rodziców, wyprzedziłem swoje myślenie. Ale również rodziców względem dzieci. O tak, dzieci względem rodziców i rodzice względem dzieci mają jakieś zobowiązania wobec siebie. Dobrze, mamy tych, którzy są dla nas wzorami, tych, którzy są dla nas przykładem, tych, którzy w jakiś sposób nas czegoś uczą, wychowują. To mogą być nauczyciele, to mogą być osoby, które spełniają rolę rodziców, czyli opiekunowie, na przykład nasi dziadkowie. Ale w ostatnim czasie, słuchajcie, trochę w naszym państwie się działo. Co takiego w polityce było w ostatnim czasie? Szliśmy rodzinami coś tam poskreślać.
Wybory.
Chodzi tutaj o pewną relację człowieka do państwa. I to wszystko w tym przykazaniu czci ojca swego i matkę swoją się zawiera. Ludzie, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo, ludzie, którzy nas wychowują, ludzie, którzy się o nas troszczą, wychowawcy, nauczyciele, ale przede wszystkim rodzice, a także nasze państwo, Polska, jest w jakiś sposób w tym przykazaniu obwarowana. Czy każdego rodzica należy otaczać miłością? Jak myślicie?
Wydaje mi się, że tak, ponieważ gdyby nie on, to nas tutaj by nie było.
Myślę, że jest to bardzo trudne pytanie, gdyż jeżeli jakiś rodzic wyrzeka się swojego dziecka, no to temu dziecku jest bardzo trudno go szanować.
Kiedyś matka Teresa powiedziała takie bardzo ciekawe zdanie, że gruźlica i rak nie są najgorszymi chorobami. Myślę, że o wiele gorszą chorobą jest bycie niechcianym i niekochanym. I właśnie w tym kontekście chciałbym iść dalej. Tutaj Marcelina wspomniała, że trudno jest kochać rodziców, którzy mnie nie chcą, którzy nie kochają mnie, którzy mnie odrzucają od samego początku. Jak myślicie, czy takim rodzicom nie należy się szacunek i miłość? To jest trudne pytanie, ale spróbujcie na nie odpowiedzieć.
Znaczy, miłość sądzę, że jest bezwarunkowa, więc rodziców powinno się kochać od początku do końca, może powiedzieć tak samo. Ale czy szacunek, to jak się widzi, że rodzice na przykład zaniedbują swoje obowiązki jako rodziców, że na przykład piją, wydają całe pieniądze na rzeczy, które są w ogóle niepotrzebne i nie dbają o swoje dzieci i o siebie nawzajem też, to bardzo ciężko jest szanować takich rodziców i no, pomóc im należy, ale niekoniecznie szanować ich.
Wspomniałaś, Kinga, że miłość należy się im, bo miłość jest bezinteresowna. W takim razie jak tę miłość okazywać rodzicom, którzy jednak nie spełniają swojej roli? To jest niesamowicie trudne, wręcz o taki altruizm trochę zakrawa, prawda?
Na przykład jak ma się młodsze rodzeństwo, to pomóc rodzeństwu, trochę wesprzeć też tych rodziców, przygotować im posiłek, jak już leżą od rana na przykład w łóżku, bo mają kaca po wczorajszym i po prostu być przy nich.
To jest bardzo trudna miłość, chyba jedna z najtrudniejszych, bo z jednej strony czuję się taką potrzebę kochania, no bo są to jakby nie byli rodzice, nie? Ktoś, kto jest najbliższy mojej własnej osobie, ale z drugiej strony, no sam czuję, że nie jest coś pomiędzy nami tak, żeby szanować ich i tę część, o której to przykazanie czwarte mówi, im oddawać. Ale tak jak myślę, że to należy podkreślić, Kinga tutaj fenomenalnie spostrzegła, że miłość jest bezinteresowna, czyli nie ma względu na osobę, obojętnie jakimi są to rodzice, to są moi rodzice, więc muszę ich kochać. I być a miłość zakłada dawanie siebie bez względu na wszystko. Chęć pomocy, gotowość do niesienia pomocy, dobra drugiego człowieka, pragnienie dobra dla tego człowieka.
Szukałem szczęścia sam, już nie wiem gdzie. Znalazłem je na serca dnie. Przed czym uciekasz, czego tak szukasz? Wiem, że czego byś nie zrobił, serca nie oszukasz. Przed czym uciekasz, czego tak szukasz? Wiem, że czego byś nie zrobił, serca nie oszukasz.
Jak okazywać szacunek rodzicom? Mówiliśmy o tych rodzicach, którzy nie do końca spełniają swoje obowiązki. A jak, w jaki sposób w takich normalnych warunkach okazywać miłość i szacunek względem rodziców, czyli wypełniać przykazanie czwarte?
Pomagać im na przykład w obowiązkach domowych, mówić im, że ich kochamy, przytulać ich.
Ale lubisz robić porządki?
Tak, co się w miarę tak.
No to jesteś niesamowitą córką, muszę powiedzieć. Zazdroszczę twoim rodzicom. Ale to powiedziała bardzo ciekawa sprawa, że mówić rodzicom, że ich kochamy. Czy robicie to często? Zuza mówi swoim rodzicom, że ich bardzo kochasz?
Bardzo często.
I lubię ją?
Bardzo lubię.
Agnieszka? Takie trochę zwierzenia, intymne.
Też bardzo często okazuję miłość mamie i tacie.
Okazywać, a mówić? Mówisz? Mamo, kocham cię?
Czasami tak.
Dziewczyny? Z lewej strony?
Ja raczej rzadko mówię, ale myślę, że moi rodzice doskonale o tym wiedzą.
A jak myślicie, czy rodzice potrzebują tego, żebyśmy ich zapewniali o miłości?
Myślę, że tak. Każdy potrzebuje czasami odrobiny takiego kocham cię i w ogóle.
Powiem wam, że to jest bardzo słodkie. Ja uwielbiam, jak mi dzieci mówią, że mnie kochają. Oczywiście ja im odpowiadam, że też ich bardzo kocham. Czasami jak nabroją, to przychodzą i mówią, mój taki 5-letni Jacek, teraz 6-letni już niedługo, przychodzi i mówi, tata, kochasz mnie? Mówię, kocham cię, synu. A tata, a jak trochę jestem niegrzeczny, to też mnie kochasz? Mówię, kocham cię. A jak jestem bardzo niegrzeczny i nie posprzątam, to mnie kochasz? Kocham cię, ja cię zawsze kocham. Nie? I on bardzo tego potrzebuje, ja również bardzo potrzebuję. Jak mi mówią, że mnie kocha, że mnie bardzo, bardzo kochają. To jest takie dla rodziców zawsze wspaniałe. Czyli mówimy, kocham cię, pomagamy. Jak w inny sposób okazywać rodzicom szacunek?
Jeśli nasi rodzice są ciężko chorzy, tak że nie mogą nawet sami wstać z łóżka, pomóż im w najprostszych czynnościach, umyć się, czy przynieść im coś do jedzenia.
Zobaczcie, że w takich wypadkach też taka, nie ma takiej właściwie jakiejś bariery, no bo kiedy pomagamy innym osobom, czasami człowiek ma jakąś taką barierę, no bo to jest obca osoba, na przykład przewinąć pampersę osobie dorosłej, obcej, a komuś bliskiemu, to są dwie zupełnie inne sprawy. Ale zobaczcie, że trochę to w drugą stronę odbywa się. Jak byliśmy mali, no to rodzice nie mieli jakichś tam oporów, przewijali nas, myli, czasem wąchali nasze różne rzeczy, które pozostawialiśmy, a później w miarę upływu czasu sytuacja się zmienia i często stajemy się takimi rodzicami dla naszych rodziców. Czyli pomagamy im wtedy, kiedy są chorzy. Co jeszcze?
Wspieramy ich.
Na czym polega to wsparcie?
Na przykład coś się nie udaje, mówimy, że wszystko będzie dobrze, zapewniamy ich o naszej miłości.
Mama przypaliła biszko, mówi, mama nie ma, czy będzie dobrze. Skoczę do sklepu i kupię, nie? Kinga, a ty jak uważasz?
Jak rodzice mówią, że mamy coś zrobić, to powinniśmy to zrobić, a nie powiedzieć, no za chwilę, albo no może później.
Przypomina mi to Biblię, jak w Ewangelii była taka scena, gdzie ojciec prosił dwóch synów, żeby zrobili. Jeden powiedział, że nie zrobi, a później zrobi, a drugi powiedział, o tak zrobię, tatusiu kochany, a potem niestety nie zrobił. Marianna, a u ciebie w jaki sposób okazuje się szacunek rodzicom?
Moim zdaniem rozmowa daje dużo, pokazuje ten szacunek.
Oczywiście. Dużo spędzacie czasu z rodzicami w ogóle?
Bardzo.
Tak średnio. Zależy. Czasami jest tak, że my idziemy do szkoły, nasi rodzice idą do pracy, No a po szkole, no ciężko jest znaleźć taką chwilę, żeby każdemu pasowało. Ciężko jest znaleźć taką chwilę, żeby każdemu pasowało, żeby można było w spokoju usiąść, ale niewątpliwie wspólne posiłki to jest ten czas, gdzie możemy razem porozmawiać.
Wspólne posiłki są bardzo ważne, takie bycie ze sobą razem wtedy, kiedy spożywamy, można wtedy o wielu różnych rzeczach właściwie porozmawiać, prawda? Mówiliśmy o tym zresztą na poprzednim spotkaniu tutaj w radio, kiedy mówiliśmy o świętowaniu Dnia Pańskiego. A powiedzcie mi, bo tutaj Zuzanna już dotknęła choroby. Czy w starości mamy być odpowiedzialni za naszych rodziców? Czy z tego przykazania taka odpowiedzialność wypływa?
No wypływa, bo skoro oni byli za nas odpowiedzialni, kiedy my byliśmy mali, no to należy im się to samo z naszej strony.
A w jaki sposób patrzycie na osoby, które na przykład oddają swoich rodziców do domu opieki społecznej? Czy w jakiś taki negatywny sposób ich oceniacie? Czy jest to od czegoś uzależnione? Jeśli tak, to od czego? W jaki sposób osądzacie ich postępowanie? Bo pewnie jeszcze nikt z was nie jest w takiej sytuacji, ale czy na przykład bylibyście też gotowi albo skłonni oddać w pewnych warunkach swoich rodziców? Jeśli tak, to jakich?
Ja nie mogłabym oddać swoich rodziców, ale jak tak patrzę na niektóre rodziny, które po prostu oddają tych rodziców, to wynika to z tego, że mają dużo pracy i nie mają na nich czasu.
A czy taka sytuacja, Alicja, zwalnia ich z tego, że na przykład powinni jednak odwiedzać rodziców, być przy nich, spędzać jak najwięcej czasu z tymi rodzicami?
Muszą ich na pewno odwiedzać i pocieszać ich, żeby, no i okazywać im nadal swoją miłość, jeżeli nie mają na to dużo czasu, to chociaż trochę.
W jaki sposób patrzycie na osoby, które oddają rodziców do domu opieki społecznej? Czy osądzacie ich, tak patrzycie na nich negatywnie, czy próbujecie ich w jakiś sposób tłumaczyć?
Raczej negatywnie, bo to tak jakby oni przestali ich nagle kochać czy szanować.
Ale Ala tutaj na przykład zamówiła przed chwilą, że jeśli mają nawał pracy, wiadomo, że dzisiaj praca jest bardzo ważna, od niej zależy dużo w naszym życiu. Czy na przykład jeśli w takim wypadku, a nie jest w stanie zająć się rodzicem, który wymaga 24 godziny na dobę opieki, czy oddając do domu opieki społecznej, ale proszcząc się, przychodzą do niego, przyprowadzając swoje dzieci, będąc z nim w weekendy i tak dalej, w różnego rodzaju święta, czy też w taki negatywny sposób patrzysz na takie osoby?
Jeśli stara się pokazać swoim rodzicom, że nadal mu na nich zależy, no to nie.
Moim zdaniem, na przykład jak moja ciocia ma Alzheimera, to ciężko jest jej córce zajmować się nią razem z mężem i po prostu musieli oddać ciocię, posłać do takiego domu spokojnej starości czy innego tego typu ośrodka, bo po prostu nie byliby w stanie się nią zajmować i ona razem z mężem, bo ona ma kłopoty z pamięcią, nie wie gdzie jest, po prostu z Gdańska chciała iść do Chełmży na pieszo, a wuja nic nie widzi, także też nie mógłby nic zrobić. Nie pamiętają, kiedy jedli śniadanie, nie wiedzą, kiedy powinien być obiad. Ciocia się nimi zajmowała, ale no też musiała iść do pracy. Wuja też nie mógłby się nimi zajmować. No i po prostu musieli zafundować im pobyt w takim miejscu.
Tutaj w wypowiedzi Kingi jednak wynika, że no nie można oceniać jednoznacznie każdego postępowania. Są różne sytuacje, różni ludzie i zawsze trzeba patrzeć dlaczego, ale też w jaki sposób dalej postępują, czy jednak otaczają miłością tego człowieka, czy po prostu pozostawiają go samemu sobie właśnie w takim domu. Do tej pory mówiliśmy o rodzicach, o miłości dzieci względem rodziców, a spróbujmy w drugą stronę. Święty Paweł do Kolosan pisze, że ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Słuchajcie, jakie obowiązki mają rodzice względem dzieci? Czy są sytuacje, gdzie na przykład czujecie, że rodzice doprowadzają was do takiej szewskiej pasji i nie wiecie, co ze sobą zrobić? Tak was denerwują swoim zachowaniem. Jakie zachowanie rodziców dla was jest takie najbardziej dręczące, nerwowo-nerwowe? Chyba, że nie ma, bo my jesteśmy doskonałymi rodzicami.
Mnie najbardziej denerwuje, kiedy wychodzę gdzieś i momentalnie są te pytania, gdzie wychodzisz, o której wrócisz, z kim idziesz. To jest tak denerwujące, ale rozumiem też trochę rodziców, no bo oni muszą się o nas martwić.
Najbardziej chyba to, z kim idziesz, cię denerwuje, Marcelina.
Mnie denerwuje, kiedy mama cały czas mówi mi, że mam posprzątać pokój.
Do tego już się przyzwyczaiłam.
Czasami też denerwuję, jeżeli nie pozwalają mi gdzieś wychodzić, na przykład, albo jeżeli nie pozwalają mi, na przykład mam takie marzenie, żeby zajść na motor i sobie go kupić i oni nie pozwalają, bo uważają, że to jest dla mnie bardzo niebezpieczne, a ja im próbuję to udowodnić i nadal się nie zgadzają.
Ja myślę, że jak będą słuchać rodzice audycji, to tę część wyciśćcie, wiecie, żeby nie było, że... Zuza?
Kiedy spróbuję się spokojnie nauczyć, nagle mama zawsze coś ode mnie chce. Jakby nie było nikogo innego w domu, tylko ja.
To ja robię podobnie. Jak mam synowi coś tam, mówię, Przemek, zrób to. A za chwilę, ale Przemek, chodź no tutaj. Przemysław, proszę cię przyjść, nie? No i tak do końca jestem niezdecydowany. Ciągle go wołam. Oczywiście on ciągle... A nie, czemu ja? Marianna?
Ja mam tak jak Marcelina, że jak wychodzę, to są te pytania oczywiście, gdzie idziesz, o której wrócisz, masz do tej godziny wrócić. No ale tak jak Marcelina mówiła, że rozumiem ich, no bo się martwią o nas, w końcu jesteśmy dziećmi.
Kochają was bardzo. Kiedyś Goethe powiedział też takie, dzisiaj same mądre zdanie, słuchajcie, wyczytałem, więc tak sobie wynotowałem. Goethe powiedział takie ciekawą myśl, że dwie rzeczy powinny otrzymywać dzieci od swoich rodziców. Korzenie i skrzydła. Jak rozumiecie te zdanie? Co to są te korzenie i co to mogą być skrzydła, o których Goethe pisze, które otrzymujemy od rodziców.
Korzenie to nasi przodkowie, czyli dziadkowie, babcie, tradycje, w jakie oni wierzyli. Po prostu nasza historia. A skrzydła no to, że przyszłość, że my kiedyś stworzymy historię dla naszych dzieci, dla naszych wnuków.
Widać, że Kinga w tym roku maturę będzie pisała szkolną, bo to jest lotny umysł. Myślę, że wyjaśniła już Kinga w zupełny sposób, co Goethe miał na myśli. Myślę, że miał to na myśli. Jakie są zadania rodziców w tym, żeby jednak tę przyszłość ukazywać? Co rodzice, jakie zadania rodziców względem dzieci? Co powinni robić względem swoich dzieci? Nic? Bardzo się cieszę.
Starać się chronić nas przed złym światem.
Dobrze, co jeszcze?
Muszą nam pomagać i opiekować się nami.
Ale mówisz muszą czy powinni?
Powinni.
Myślę, że powinni. Marcelina?
No myślę, że powinni pozwalać nam marzyć, to znaczy nie ograniczać nas we własnych marzeniach, powinni nam pozwolić decydować o swoim własnym życiu, ale cały czas być gdzieś tam za nami i cały czas nas wspierać.
Trochę tak ta sytuacja, o której mówisz, przypomina mi bierzmowanie i świadka bierzmowania, gdzie idę sam, decyduję sam, ale czuję, że ktoś jest za mną i trzyma rękę na moim ramieniu i w takich trudnych sytuacjach zawsze będzie przy mnie. Do ważnych zadań rodziców należy też ewangelizacja, czyli przekazywanie wiary. Jak wygląda to w naszych domach? I to będzie już takie kończące dzisiejsze spotkanie pytanie. Czy prowadzą was rodzice do Chrystusa, czy raczej dzisiejszy rodzic nie prowadzi do Kościoła i do Jezusa?
No ja nie wiem, jak to jest w innych rodzinach, ale ja mam na przykład bardzo religijnych rodziców i od małego uczono mnie, że co niedzielę po prostu trzeba być w Kościele, bo taki jest nasz obowiązek wynikający z tego, że jesteśmy po prostu katolikami.
To właśnie rodzice pierwszy raz zabrali nas do Kościoła i dzięki nim po prostu od dzieciństwa wiemy, że musimy rozwijać swoją wiarę.
U mnie w domu jest tak, że mama nakłania nas, żebyśmy co tydzień chodzili do kościoła. My już teraz właściwie sami chodzimy, niekiedy nawet na inną mszę niż mama, ale no, zawsze się jednak idzie. Tata stwierdził, że nie lubi księży, a nie kościoła i po prostu nie lubi ich. My mówimy, że teraz mamy tak fajnego księdza, że powinien przyjść, a on nie wierzy nam i nie chce zobaczyć, jaki jest ten ksiądz.
To jednak musicie pracować nad rodzicem.
Mnie tak samo od małego już uczono chodzić do kościoła. Jeżeli na przykład nie chciałam iść, to mnie wyzywali i ja mówiłam, że ale niektórzy nie chodzą, a oni nadal mi kazali przychodzić. Nawet czasami się zdarzały takie sytuacje, że potrafiłam zasnąć w kościele, ale i tak musiałam za tydzień iść. I bardzo się z tego cieszę.
Ja też mam bardzo religijną całą rodzinę i nie wyobrażam sobie, żeby w niedzielę nie iść do kościoła, choć od niedawna zaczęłam chodzić na godzinę 7. Czasami mnie to denerwuje, że muszę iść na 7, ale potem jak przychodzę z kościoła, to się cieszę, bo mam czas na naukę, na czas spędzenia z rodziną.
No i widzisz swojego byłego, wspaniałego katechetę, prawda? Życzę wam, moi drodzy, waszym rodzinom, aby jak najpiękniej rozwijały się w duchu miłości, żeby zawsze były środowiskiem poznawania Jezusa Chrystusa w codzienności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Potrzebujesz taty, by zbudować chatę, by poznać tajemnice i zostać wojownikiem. Ciszy się skrada w ruch wioski, bo tata to tata.
śmiać się jak